A z nami Andrzej Sadowski, założyciel i prezes Centrum imienia Adama Smyfa oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krótkie przywitanie, więc dłuższe wprowadzenie z mojej strony. Dzisiaj jest 3 grudnia, wiele osób zapomniało, ale 2 grudnia to jest rocznica, bo w 1938 roku Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował 15-letni plan rozbudowy Polski. Plan daleko idący, bo rozbudowa armii, rozbudowa komunikacji, podniesienie poziomu rolnictwa i oświaty, a także rozbudowa miast i spotęgowanie rozwoju przemysłu. Ten plan w życie nie wszedł, bo w 1939, jak wiemy, wybuchła wielka wojna, ale w takim razie zapytajmy, skoro politycy w dwudziestoleciu międzywojennym tak planowali ekonomicznie do przodu, a jak wygląda dzisiaj to planowanie? Czy nie jest trochę tak, że rządy planują, powiedzmy, na miesiące, na rok do przodu, jeżeli chodzi o naszą ekonomię?
Ale zanim my przejdziemy do dzisiejszego ewentualnego planowania, to jednak poświęcę kilka słów programowi, który pan redaktor wywołał. Bo nie można przejść
to
bez
przypomnijmy,
tej
na czym polegał ten program, tak jest.
Bez takiej wiedzy, która jest już dostępna. Mianowicie polski wywiad oprotestował ten plan z tego względu, że wiedza po polskiej stronie była wystarczająco pewna, że Niemcy zaatakują nas na wiosnę 1940 roku i zamiast topić pieniądze i to niemałe jak na tak biedny kraj, jakim była II Rzeczpospolita, fundamenty wielkich socjalistycznych budów, które będą oddane do użytku w okolicy roku 1950, trzeba było zakupić uzbrojenie, które polski wywiad sugerował natychmiast, a nie właśnie wylewać beton czy robić same fundamenty. Stąd wiedza dotycząca zbliżającej się napaści była wystarczająco potwierdzona i pewna, aby nie podejmować takich decyzji, tylko jak najszybciej wzmocnić swoje siły. A warto pamiętać, że do września 1939 roku polski rząd ze względu na dramatyczny brak tak zwanych cennych dewiz sprzedawał naszą produkcję uzbrojenia, zwłaszcza w obszarze lotnictwa, za granicę. Także to jest przykład historyczny złego rządzenia, które doprowadziło Polskę, rozbroiło Polskę i doprowadziło do ułatwienia Niemcom z zajęcia naszego kraju.
Ktoś mógłby powiedzieć, że historia nie jest ważna, ale to nieprawda, bo jak wiemy, historia kołem się toczy. Wspomniał pan o wielkich socjalistycznych budowach. W takim razie pytanie, czy dzisiaj też nie mamy do czynienia z takimi wielkimi budowami? Słyszymy o elektrowni atomowej w ciągu 24 najbliższych lat. Słyszymy o ogromnym CPK, które ma być największym w tej części Europy lotniskiem, więc zmienię pytanie. Czy nie widzi tu pan nawiązania do tych czasów II RP?
Zostawiam to historykom, bo zajęcie byłoby jakby mało twórcze, żeby znajdować te same elementy, które wtedy doprowadziły Polskę na skraj kryzysu i niewypłacalności, bo warto też przypomnieć, że II Rzeczpospolita ogłosiła niewypłacalność, nie mogąc spłacić 20 milionów dolarów w jednym roku, de facto przyznając się, że jest bankrutem. Stąd dzisiaj mamy sytuację, gdzie okazuje się, że jeżeli chodzi o energetykę, tak jak to zmieniono w Stanach Zjednoczonych strategię związaną z energetyką, najważniejsza jest dywersyfikacja nie tylko źródeł, ale rozproszenie w ogóle produkcji, a nie tworzenie dużych przedsiębiorstw wytwarzających energię. Czyli to, co w Polsce zaczęło się dziać na początku lat 90., kiedy nagle jak grzyby po deszczu z inicjatywy prywatnej powstawały tysiące małych elektrowni wodnych, których moce były coraz większe i mogące zasilać małe miasta. I nagle jednym rozporządzeniem zniszczono ten oddolny, można powiedzieć, oddolną dywersyfikację i rozproszenie źródeł wytwarzania energii.
To czy teraz nie mamy do czynienia z taką sytuacją? Premier Mateusz Morawiecki ostatnio powiedział, że podnoszone będą co po niektóre podatki, nawet w obliczu recesji, ale pieniądze z tych podatków będą wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami kryzysu, więc czy to nie jest takie rozpraszanie tych pieniędzy, czyli zbieranie, a potem przekazywanie tam, gdzie rząd uważa, że to jest istotne?
Zauważmy, że administracja tak sprawna jak w Ameryce przyznaje się do tego, że mniej więcej 40, a czasami więcej procent tego, co przekazuje zebranych podatków, najzwyczajniej po prostu marnuje. Nie sądzę, żeby w warunkach polskich sprawność administracji pod tym względem była znacząco lepsza. Wręcz można sądzić przeciwnie. Stąd cały pomysł, aby tym, którzy jeszcze mogą funkcjonować na rynku, jeszcze się utrzymali, dokładać kolejnych ciężarów, oprócz tych, które oczywiście istnieją, i po to, żeby administracja zajmowała się redystrybucją do innych, którzy mają problemy, jest jak zapowiedź najgorszego filmu. Jeżeli rząd dostrzega konieczność takiej interwencji i pomocy, to bez wątpienia może to zrobić na zasadzie zwiększenia zadłużenia, co będzie mniejszym złem w ostatecznym rozrachunku niż zwiększanie ciężarów dla ledwo funkcjonujących dzisiaj przedsiębiorstw.
A jak się kończą takie filmy?
Takie filmy się kończą tym, że kończą się najzwyczajniej klapą, używając języka filmowego.
Nie zarabiają na siebie.
Nie tylko nie zarabiają na siebie, ale ci, którzy zainwestowali swoje przedsięwzięcia w takie, swoje pieniądze w takie przedsięwzięcia, najzwyczajniej je tracą. Tutaj próba stworzenia takiego nowego mechanizmu perpetuum mobile, który by polegał, że ci pracujący i jeszcze działający mają finansować bez wątpienia przedsiębiorstwa, którym trzeba pomóc, ale ten mechanizm pomocowy jest mechanizmem zniszczenia.
W takim razie.
Poza tym jeszcze warto zauważyć, że polski rząd ma bardzo prostą możliwość uruchomienia swoich rezerw finansowych, a mianowicie likwidacji szkodliwych przepisów, bo według naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej co roku polscy przedsiębiorcy tracili lata temu już około 70 miliardów złotych rocznie z tytułu właśnie tych szkodliwych przepisów.
Cóż by robili wtedy podatkowcy, gdyby nie mogli doradzać przedsiębiorcom, co robić, ale zostawmy na chwilę temat przedsiębiorców, chociaż on jest niewątpliwie bardzo, bardzo istotny, ale nie każdy z nas jest przedsiębiorcą, za to każdy z nas, chociaż nie każdy jest tego świadomy, jest podatnikiem, bo jak w swojego czasu czytałem w jednym z badań, 1/3 Polaków chyba nawet nie wie, że płaci podatki. Ostatnio nawet było badanie NBP, 1/4 Polaków uważa, że wiedza ekonomiczna w ogóle nie jest przydatna w codziennym życiu. To też ciekawe spojrzenie, oficjalne badanie NBP, ale w takim razie pytanie, skoro rozmawiamy o nas wszystkich dotyczą opłaty, zwane też podatkami, czasem dla zmylenia przeciwnika inaczej. W przyszłym roku sporo nowych opłat, choćby od alkoholu sprzedawanego w małych butelkach, przy czym oczywiście nie zachęcamy do spożycia, bo jest przed 22, czy podatek od cukru. Jakie jeszcze podatki szykuje nam rząd na przyszły rok?
Można powiedzieć jednym słowem, różne, różniste, ale to właśnie jest ta wiara w siłę arkusza kalkulacyjnego, w którym podnoszenie w jednej kolumnie wartości stawki podatkowej sprawia, że w drugiej powiązanej z nią wzrastają wpływy. Moim zdaniem polskie rządy osiągnęły w cudzysłowie optimum opodatkowania w Polsce, przynajmniej tego polskiego żywiołu gospodarczego, bo jest on nieproporcjonalnie więcej podatkowany niż międzynarodowe korporacje korzystające cały czas z różnego rodzaju przywilejów i takich rozwiązań podatkowych, które czynią je dobrowolnymi, jak podatek CIT, przepraszam, bo część, jak popatrzymy chociażby największych sieci handlowych, światowych w Polsce, nie wykazuje się przy miliardach w Polsce przychodów zyskiem przez ostatnie lata.
Nie, to są bardzo znane i prawnie sprawne, można powiedzieć, rzeczy, ceny transferowe, transferowanie pieniędzy za granicę, to jest znane, nielubiane.
Tak, system jest taki, że właśnie te ciężary spadają przede wszystkim na polskich przedsiębiorców i polskich konsumentów. Stąd mamy jedną z najwyższych stawek podatku od konsumpcji, czyli podatku VAT, wprowadzonego oczywiście też na okres przejściowy. Ta wyższa stawka, jak do tej pory, nie zostało to przywrócone, przynajmniej do tej poprzedniej stawki.
W Polsce niektórych podatków nie da się obniżyć bardziej niż do pewnego poziomu, bo są na przykład stawki europejskie. A czy jest taki poziom podwyżki podatków, który jest nieprzekraczalny, powyżej 100%? Pytam o to, czy te wpływy, które rząd, mu powiedział pan, wpisuje sobie do Excela, stwierdza, że będą wyższe, no ale są różne teorie. Ja nie jestem ekonomistą, pan jest krzywa Laffera, która mówi o tym, choćby to jest teoria, wprawdzie tylko koncepcja teoretyczna, że powyżej pewnego poziomu opodatkowania te wpływy wcale nie rosną, a wręcz spadają.
Ale nawet nie trzeba teoretycznej koncepcji, na którą się pan wołał. Wystarczy sprawdzić dane, które oficjalnie publikuje Ministerstwo Finansów, które samo udowadnia, że obniżanie opodatkowania w wielu obszarach, które w Polsce jednak też miało miejsce w ostatnich latach, spowodowało większe wpływy dla budżetu państwa niż przy dotychczasowych wysokich stawkach, czyli jest materialny i wręcz można powiedzieć arkuszowy dowód na to, że te wpływy są większe. Oczywiście zaprzecza to tej tezie abstrakcyjnego arkusza kalkulacyjnego, który właśnie mówi, że podnoszenie, zwiększanie stawek opodatkowania zwiększa też wpływy. Mając takie doświadczenie, rząd ciągle postępuje wbrew namacalnemu doświadczeniu i wiedzy, która z tego płynie. To znaczy dzisiaj w czasach kryzysu, tak jak patrzymy chociażby na nasze najbliższe otoczenie niemieckie, czeskie, kiedy rządy czasowo przynajmniej obniżają i stawkę od podatku konsumpcyjnego VAT w Niemczech, która jest na poziomie już 15%, czy podatków od dochodu dla firm, jak to ma miejsce w tej chwili w Czechach, bo wszyscy uważają, że przy zwiększaniu ciężarów w tak trudnej sytuacji nie wyjdziemy szybciej. To tak jakby teraz biegnącemu po bardzo błotnistej drodze jeszcze bardziej dołożyć różnych przeszkód. Czy pokona w tej sytuacji szybciej drogę? Czy szybciej wyjdziemy z kryzysu, kiedy będziemy mieli więcej podatków w sposób na sztuki licząc, czyli nowych tytułów podatkowych i jeszcze wyższych stawek?
To pytanie może odpowiedź na to zostawmy samym słuchaczom.
Mogę się założyć pod groźbą obcięcia małego palca u ręki, że będzie właśnie to odwrotny przyniesie skutek.
Oby się pan mylił i oby pan zachował palec, to oczywiście a propos wyglądu schludnego, bo 10 palców u rąk często się przydaje. Mówił pan o płotkach, które stawiają politycy, utrudniając, ale starają się też, rozumiem, że ułatwić. Jest Rada Polityki Pieniężnej, mamy stopy procentowe, wczoraj zapadła decyzja, stopy pozostaną na rekordowo niskim poziomie 0,1%. To oznacza, że mamy tanie kredyty, ale to też oznacza, że nasze pieniądze w portfelu są coraz mniej warte.
Nie tylko nasze pieniądze, ale tak samo zauważają to przedsiębiorcy, że pieniądz traci na wartości. Poza tym nie tylko kwestia jest zerowych stóp procentowych de facto, a tak samo druku pieniądza, bo czy druk pieniądza to sprawi, że będziemy mieć wyprodukowany chleb z tego tytułu. No sam druk pieniądza nie zastąpi produkcji chleba, nie zastąpi wypieku chleba, tak samo nie zastąpi wielu innych rzeczy. To jest właśnie ten wpływ różnych szkodliwych teorii, które tak ostatnio były fetowane przez polskie władze, jak książka, która to reprezentowała, czyli Przedsiębiorcze Państwo. Otóż to obywatele tworzą przedsiębiorcze państwo, a państwo samo siebie, jeżeli ma być przedsiębiorcze, to odbywa się to kosztem aktywności obywateli, bo staje się nieuczciwą konkurencją dla tych, którzy tworzą na co dzień nasz dobrobyt. Stąd błędne teorie przynoszą niezwykle realne i szkodliwe konsekwencje. Tak jak zauważył jeden z historyków cywilizacji, Henry Buckley, błędne poglądy na ekonomię przyniosły więcej szkód niż jakiejkolwiek wojny na świecie.
To wróćmy jeszcze do tych stóp procentowych, bo to mnie niezmiernie interesuje. Czy w takim wypadku, kiedy mamy te stopy na tak niskim poziomie, czy i to nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach, w niektórych nawet ujemne, jak w Japonii, czy nie dojdziemy do momentu, w którym bardziej niż tak naprawdę posiadać pieniądze, bo one tracą ciągle na wartości, bardziej nie opłaca się żyć na kredyt? Czy to nie w tym kierunku idzie?
Przez 20 lat przekonywano polskie społeczeństwo, żeby zrezygnowało z trzymania swoich oszczędności w dolarach, a później w innych walutach, do których mieliśmy dostęp. I nagle te lata edukacji, ewidentnie pozytywnej i skutecznej, skoro Polacy przestawili się na własną walutę i jakby nie robili takich rezerw walutowych, jak czynią to w ostatnich tygodniach czy miesiącach, nagle postanowiono ten pozytywny trend nie tylko zatrzymać, ale zniszczyć. Trudno będzie polskim kolejnym pokoleniom wmówić, że tym razem polska waluta będzie tym, co warto mieć przy sobie i będzie broniona przed inflacją i wieloma innymi negatywnymi wpływami, skoro instytucje powołane do jej chronienia, do chronienia wartości polskiego złotego, robią rzeczy właśnie dokładnie odwrotne. I to będzie miało nie tylko wymiar jakiś właśnie taki, jak pan mówił, że konsumpcja stanie się o wiele prostsza i przyjemniejsza niż do tej pory, ale zauważmy wycofywanie środków z banków, próba ulokowania ich w czymkolwiek już w tej chwili, nie tylko na coraz bardziej przegrzanym rynku nieruchomościowym, no sprawia, że za chwilę będziemy mieli procesy, które żadna dalsza obniżka ani podwyżka stóp procentowych, która jest też zapowiadana, nie zatrzymają.
Ale są sposoby na zatrzymanie. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale mało mamy czasu, a to jest ostatnie pytanie, które bardzo chciałbym usłyszeć pańską opinię na ten temat. Coraz bardziej się mówi o wielkim resecie, o nowym ładzie, o możliwości, że globalna światowa finansjera oraz możni tego świata w pewnym momencie powiedzą: OK, umarzamy długi. Czy to jest możliwe?
Wielki reset,
długi krajów,
o którym
oczywiście
się tak mówi, będzie w skutkach podobny do wymiany pieniędzy w latach 50., kiedy władza okradła obywateli z posiadanych do tej pory zasobów. I to tak się niestety skończy dla zwykłego obywatela, że nagle to, co przez do tej pory ciężką swoją pracą uzyskał i zaoszczędził, zostanie przeterminowane. To niestety będzie zubożenie naszego społeczeństwa i trudno sobie wyobrazić skalę, jaka jest możliwa. O ile lat w naszym poziomie życia, dotychczasowego stylu życia i dobrobytu możemy się cofnąć. Aż nie chcę się myśleć.
W takim razie z tym mało pozytywnym akcentem zakończymy, bo musimy. Andrzej Sadowski, prezes i założyciel Centrum imienia Adama Smyfa, ale także członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP, był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I do usłyszenia i do następnej rozmowy.